Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 3 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Z kardynałem Antonim Kanizaresem będziemy dziś rozmawiać o znaczeniu zatwierdzenia liturgii neokatechumenatu. Nadamy też materiał z Ukrainy o rozwoju kultu ojca Serafina Kaszuby, apostoła Kościoła Milczenia. Obok tego aktualności watykańskie oraz najnowszy numer L'Osservatore Romano. Zapraszamy. Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął 6 amerykańskich biskupów odbywających wizytę ad limina apostolorum. Przybyli oni ze stanów Kentucky i Tennessee, w środkowo-wschodniej części USA. Pojutrze w kompleksie Bazyliki Świętego Pawła za murami otwarta zostanie wystawa upamiętniająca 50-lecie Soboru Watykańskiego II. Nie przypadkiem obrano to właśnie miejsce. To bowiem w tej bazylice 25 stycznia 1959 roku Jan XXIII ogłosił światu, że zamierza zwołać Sobór Powszechny. Papieże często wybierali tę właśnie świątynię nad grobem świętego Pawła, by obwieścić swe ważne decyzje. Benedykt XVI właśnie tam zapowiedział na przykład utworzenie papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. Ekspozycja skupi się przede wszystkim na upamiętnieniu ogłoszenia soboru. Będzie więc można na niej zobaczyć rękopis wygłoszonego wówczas przemówienia błogosławionego Jana XXIII. Będzie też seria zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Ciekawostką jest watykański paszport służbowy biskupa Karola Wojtyły. Wystawił go sekretariat stanu, aby przyszły papież mógł w ogóle wziąć udział w soborowych obradach. Wizy i stemple kontroli granicznej przypominają też o pielgrzymce do Ziemi Świętej, jaką biskup Wojtyła odbył przy okazji soboru. Przypomnijmy, że w najbliższą środę, a zatem w dniu inauguracji soborowej wystawy, Bazylikę Świętego Pawła za murami odwiedzi Benedykt XVI. Jak co roku będzie tam przewodniczył nieszporom na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Kraj, który nie ma własnej ambasady przy Watykanie, ponosi niepowetowane straty, uważa Tim Fisher, ambasador Australii, który kończy służbę w Rzymie. Przybył tu w styczniu 2009 roku i był pierwszym rezydującym ambasadorem swego kraju przy Stolicy Apostolskiej, choć relacje dyplomatyczne zostały nawiązane już w 1973 roku. Trzeba pamiętać, że zaledwie 80 ze 179 dyplomatów akredytowanych przy Watykanie ma swoją rezydencję w Wiecznym Mieście. W listopadzie grono to opuściła Irlandia, która postanowiła zamknąć tu swoją placówkę.
Tim Fisher, który w swojej politycznej karierze był również premierem Australii, nie wierzy w oficjalne uzasadnienie, które podał Dublin, wymawiając się kryzysem i potrzebą oszczędności. Zdaniem Fishera irlandzki rząd kierował się względami politycznymi i popełnił błąd. Tylko bycie na miejscu pozwala ambasadorowi wniknąć w paralelną sieć watykańskiej dyplomacji, podkreśla Fisher. Przypomina on, że dzięki rozległej strukturze kościoła Watykan jest często lepiej poinformowany niż państwa o najlepszej sieci wywiadowczej, choćby takiej jak USA. Tak było na przykład w czasie wojny na Bałkanach, przypomina Tim Fisher. Dekret Papieskiej Rady do spraw laikatu o liturgii we wspólnotach neokatechumenalnych przypomina całemu Kościołowi o potrzebie połączenia ewangelizacji z liturgią, uważa szef Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przypomnijmy, że watykański dokument został ogłoszony w ubiegły piątek przy okazji papieskiej audiencji dla 7 000 neokatechumenów. Wydano go po pozytywnym zaopiniowaniu przez Watykańską Kongregację do spraw liturgii. O jego znaczeniu mówi prefekt dicasterii, kardynał Antonio Kanizares. Zatwierdzenie tego dekretu o celebracjach drogi neokatechumenalnej to dla całego Kościoła uznanie, że w inicjacji chrześcijańskiej musi być zawsze łączność między słowem a celebracjami. Właśnie Słowo Boże, działanie Boga, sam Bóg przemawia do nas. W celebracjach poznaje się Boga, Bóg działa. Właśnie te celebracje naznaczają poszczególne etapy drogi neokatechumenalnej, które należą też do każdej inicjacji chrześcijańskiej. W starożytnym katechumenacie różne jego etapy były naznaczone specyficznymi celebracjami dla każdego momentu tej drogi. Dziś czyni się to samo. Nie jest to więc coś sztucznego, nie chodzi o metodę wymyśloną przez ludzi. Przeciwnie, celebracje te odpowiadają drodze nawrócenia, drodze wiary, drodze pełnego włączenia w życie chrześcijańskie w Kościele.
Jak ocenia ksiądz kardynał relacje między katechezą i liturgią w drodze neokatechumenalnej?
Myślę, że jest ona wzorcowa, ponieważ niektórzy chcą, by inicjacja chrześcijańska dokonywała się jedynie w oparciu o katechezę, czyli coś, co czyni człowiek, co jest poznawane wyłącznie na poziomie intelektualnym. Tymczasem inicjacja chrześcijańska jest zawsze dziełem Kościoła Matki, w którym działa Bóg. Najważniejszy jest tu sam Bóg. Bóg działa, a człowiek odpowiada. Człowiek wyrusza w drogę, na której potrzebuje światła Słowa Bożego i przyjmuje Bożą inicjatywę. Ten aspekt jest w drodze neokatechumenalnej bardzo jasny i w dekrecie chciano na to zwrócić uwagę. Wielką pokusą człowieka jest bowiem przekonanie, że wszystko jest owocem jego czynów, jakby w inicjacji chodziło jedynie o włączenie do pewnej społeczności. Nie, to Kościół Matka rodzi nowych synów. A jak do tego dochodzi? Właśnie poprzez Słowo Boże i liturgię.
Dziś, kiedy jest mowa o liturgii, często myśli się o jednostce, o człowieku w odniesieniu do liturgii. Czy nie trzeba raczej zaakcentować roli wspólnoty, choćby małej, jak w drodze neokatechumenalnej?
Kiedy mówię Matka Kościół, łono Kościoła, w którym rodzą się nowi chrześcijanie, to mam na myśli wspólnotę, której przewodzi Piotr. Słowo Boże, liturgia i wspólnota to pojęcia nierozłączne. W neokatechumenacie jest to jasne, ale inicjacja to sprawa całego Kościoła, bo to Kościół daje się katechumenom, a zatem wspólnota jest niezbędna dla inicjacji.
Jak postrzega ksiądz kardynał relacje między liturgią i nową ewangelizacją?
Nie może być nowej ewangelizacji bez liturgii, bez Eucharystii, która jest centrum i szczytem wszelkiej liturgii. Nowa ewangelizacja to nie dzieło propagandy, zabiegi pewnej społeczności, by przekazać innym swoje zasady. Nowa ewangelizacja to działanie Boga, który zwraca się do człowieka, daje mu łaskę, dar nawrócenia i wiary. A zatem nie może być nowej ewangelizacji bez działania Boga, które urzeczywistnia się w liturgii, bez podkreślenia nadrzędnej roli Boga. Liturgia jest tu bardzo ważna, bo to właśnie w niej działa Bóg, podejmuje inicjatywę, zbawia, powołuje do życia nowe stworzenie, nowego człowieka. I dlatego musimy zawsze przypominać, że nowa ewangelizacja bez liturgii nie przyniesie żadnych rezultatów.
Mówił kardynał Antonio Canizares, prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Watykański sekretarz stanu ujawnił swą kolejną pasję. Od dawna jest on znany jako kibic piłkarskiej drużyny Juventus Turyn i kolekcjoner bożonarodzeniowych szopek. Teraz przyznał się do śledzenia wyścigów Formuły 1. Stało się to przy okazji wizyty w zakładach samochodowych Ferrari w Maranello koło Modeny. Wizyta miała charakter ściśle prywatny, dziś jednak piszą o niej wszystkie włoskie dzienniki.
Kardynał Bertone zwiedził zarówno halę produkcyjną samochodów przeznaczonych na sprzedaż, jak i stajnię Formuły 1. Dyrektor firmy Luca di Montezemolo w tajemnicy pokazał watykańskiemu gościowi najnowszy model samochodu produkowany przez Ferrari. Kardynał Bertone spotkał się również z pracownikami zakładów.
Technicy z nieukrywanym zdumieniem słuchali fachowych pytań purpurata. Okazało się, że również w kwestii wyścigów samochodowych watykański sekretarz stanu zna się na rzeczy. Sukcesy tandemu Wojtyła Kazaroli w walce z komunizmem pokazują, jak dziś powinien zachowywać się Kościół w relacjach z komunistycznymi reżimami w Chinach, Wietnamie i Kubie oraz krajami islamskimi, uważa George Weigel. Biografia Jana Pawła II i historyk chrześcijaństwa za żelazną kurtyną jest przekonany, że niedawne doświadczenia Kościoła są aktualne również w dzisiejszych okolicznościach.
Przede wszystkim historia pokazała, że watykańska Ostpolitik w wykonaniu samego kardynała Agostino Casaroliego nie przyniosła żadnych poważnych rezultatów. Miękka linia postępowania względem komunizmu, szukanie nowego modus vivendi, czy jak mawiał watykański purpurat modus non moriendi, okazało się złudne, pisze Weigel. W jego przekonaniu pozytywne rezultaty przyniosło dopiero uzupełnienie watykańskiej Ostpolitik o misję Jana Pawła II.
Papież Polak nawoływał do moralnej rewolucji w krajach komunistycznych, a jego sekretarz stanu rozwijał kontakty dyplomatyczne. Dzięki temu komuniści nie mogli zarzucić Stolicy Apostolskiej, że wycofuje się z dialogu. Zdaniem Weigla, Casaroli i Wojtyła doskonale się uzupełniali, choć nie pomyśli watykańskiego purpurata, który sam miał kiedyś wyznać: chciałbym pomóc temu papieżowi, ale widzę, że bardzo się różnimy. Sukcesów tego tandemu powinniśmy wyciągnąć wnioski dla naszych czasów, pisze George Weigel na łamach włoskiego czasopisma Vita e Pensiero. A teraz przejdźmy już do postaci sługi Bożego Ojca Serafina Kaszuby, niestrudzonego apostoła Kościoła za żelazną kurtyną, materiał ojca Pawła Teperskiego.
Znajdujemy się na Ukrainie, w kapucyńskim klasztorze w Winnicy. To tutaj w kościele znajdują się doczesne szczątki sługi Bożego Serafina Kaszuby. W roku 2010 miała miejsce ekshumacja z szczątków. Zostały one przeniesione z cmentarza Janowskiego we Lwowie do tutejszego klasztoru. Rozmawiam z bratem Justynem Rusinem, gwardianem tutejszego klasztoru, jak również proboszczem parafii. Czy ta postać cieszy się jakąś popularnością? Czy tutaj przychodzą ludzie, aby się modlić przy jego grobie?
Więc było takie założenie, aby uniknąć publicznej uroczystości, żeby nie było kultu przed ogłoszeniem beatyfikacji sługi Bożego, więc w pewnym momencie w bocznej ścianie w niszy, w bocznej ścianie kościoła ukazał się prosty, skromny sarkofag z napisem ojciec Alojzy Serafin Kaszuba, apostoł kościoła milczenia w języku polskim i ukraińskim i obok informacja. Nasi parafianie oczywiście wcześniej mieli pojęcie, że był taki kapucyn, słyszeli, o tym było mówione, widzieli różne wydawnictwa, książeczki, broszurki, ale potem ogłosiliśmy, że nastąpił taki fakt, ponieważ tylko biskup Stanisław Padewski i komisja ekshumacyjna, a także pracownicy, którzy z konieczności, bo wykonywali te prace przy zamurowaniu trumienki, byli obecni i później od tego momentu przed mszą świętą, po mszy świętej, także w ciągu dnia zaczęli pojawiać się modlący się parafianie. Także przyjeżdżali ludzie z Równego i z innych miejsc, gdzie pracował ojciec Serafin. Ci, którzy go znali, pamiętali albo wiedzieli o nim, żeby pomodlić się na grobie ojca Serafina. Były niewielkie protesty w środowisku polonijnym, żeby nie zabierać ze Lwowa ojca Serafina, bo on chciał umrzeć i być pochowanym, na co arcybiskup lwowski powiedział, ale święci są własnością kościoła i to, że chciał umrzeć, to umarł, Pan Bóg mu to dał, umarł we Lwowie nad Brewiarzem. To, że chciał być pochowany, to był pochowany, przeleżał parędziesiąt lat, a teraz, mówi, był to posłuszny zakonnik, więc gdyby kazali mu przełożeni, to pewnie by się przeniósł w to miejsce, gdzie mu kazali, jak za życia, tak i po śmierci, jeżeli taka jest wola przełożonych, wola kościoła, więc ojciec Serafin na pewno nie byłby przeciw, bo tacy są święci, oni są posłuszni, ale nastąpiła ekshumacja, no i też kiedyś klasztor winnicki był siedzibą prowincjałatu, prowincji roksolańskiej, to był taki ważny klasztor dla braci prowincji ruskiej, dlatego przełożeni zadecydowali, żeby tutaj właśnie, choć ojciec Serafin nie bywał tu prawdopodobnie wcale lub często nie bywał, bo nie wiadomo, wszystkie jego ścieżki nie były prześledzone, ale zadecydowano, żeby tutaj właśnie w tym klasztorze spoczął wśród braci. I tak odwiedzamy go, modląc się za zmarłych, przychodzimy do niego we Wigilię, wspólnotą, kiedy święcimy dom, kiedy jest 6 stycznia na Objawienie Pańskie, jest obrzęd święcenia klasztoru, więc idzie się do wszystkich miejsc i na końcu idziemy do ojca Serafina, żeby był ze wspólnotą.
Proces beatyfikacyjny to również swego rodzaju formalne kroki, które trzeba podjąć. Czy w tym czasie po ekshumacji wydarzyło się coś ważnego, co miałoby wpływ na tok procesu? Brat Ryszard Modelski, postulator procesu ojca Serafina Kaszuby.
Dokonał się bardzo ważny krok, mianowicie została ukończona po przeniesieniu tutaj relikwii ekshumacji ojca Serafina, dokończona praca nad pozycją, dokumentem, pismem, w którym przedstawione jest praca, życie, cnoty ojca Serafina, żeby Kościół przez swoich specjalistów mógł ocenić, czy ta osoba była cnotliwą w stopniu heroicznym, tak jak Kościół oczekuje od osób, które są wyniesione na ołtarze, żeby mogły być przykładem życia i cnót dla innych.
Ojciec Serafin Kaszuba, człowiek, który posługiwał na Ukrainie, w Kazachstanie apostoł Kościoła Milczenia. W jaki sposób bracia mniejsi kapucyni starają się również szerzyć jego kult, mówić ludziom tutaj na Ukrainie o człowieku, który należał do ich zakonu, który w sposób szczególny zapisał się w historię tego zakonu? Brat Justyn Rusin.
O szerzeniu to dużo powiedziane. Próbujemy tak bardzo powoli, taką prowadzimy politykę małych kroków. Teraz jest wydana książka w paru tysiącach egzemplarzy Świerszczennik do Nutraki Stok. Polski tytuł to jest Kapłan do szpiku kości. I także broszury, obrazki z modlitwami, różne spotkania przy różnych okazjach, przy akcjach prowadzonych przez braci kapucynów, pielgrzymkach pieszych, rekolekcjach. My mówimy, też zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby. Też co miesiąc przy grobie ojca Serafina, można powiedzieć przy grobie, no wprawdzie przy ołtarzu głównym naszego kościółka kapucyńskiego, ale tu, gdzie jest pochowany ojciec Serafin, sprawujemy uroczyste liturgie z udziałem gości, różnych księży, biskupów, ojca postulatora i innych ważnych osób w sprawie kanonizacji. Modlimy się o to, żeby była szybsza.
Kapłan do szpiku kości to książka autorstwa brata Ryszarda Modelskiego, postulatora procesu. Może takie, co zaskoczyło brata podczas pisania tej książki, co było takie najbardziej znamienne właśnie dla brata?
Znamienne to, że już tutaj po przeczytaniu wcześniej różnych życiorysów mogłem umieścić fakty ze zeznań świadków, które były objęte tajemnicą i pisząc, przygotowując ten materiał, otrzymałem zgodę kongregacji, że mogłem umieścić pewne fakty, których nie wolno, dopóki się nie opublikuje pozycji. Taką zgodę otrzymałem, więc tutaj mogłem już swobodnie, bez obawy naruszenia jakichś przepisów, przekazać, podzielić się tymi informacjami z czytelnikami.
Wszyscy, którzy byliby zainteresowani samą postacią ojca Serafina Kaszuby, zapraszamy serdecznie na stronę internetową kaszuba.kapucyni.pl. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko, że gośćmi dzisiejszej audycji był brat Justyn Rusin, przełożony wspólnoty braci mniejszych kapucynów w Winnicy, jak również proboszcz kościoła, gdzie znajdują się relikwie sługi Bożego ojca Serafina. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Naszym gościem był również brat Ryszard Modelski, postulator procesu beatyfikacyjnego ojca Serafina Kaszuby.
Dziękuję z mojej strony również.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Ukazał się drugi numer polskiego wydania L'Osservatore Romano. Wśród papieskich przemówień i dokumentów na pierwszy plan wysuwa się noworoczne słowo Benedykta XVI do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Mówi Dorota Swat z redakcji Pisma.
Z dumą przypominam, że chrześcijańska wizja człowieka inspirowała autorów Konstytucji Niemiec, a także założycieli Zjednoczonej Europy, powiedział Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie na tradycyjnej audiencji noworocznej dyplomatów z całego świata. Słowa te odnosiły się do kwestii wolności religijnej, która w wielu jeszcze krajach, zwłaszcza w Afryce i Azji, nie jest wystarczająco szanowana. Przypominając o licznych ofiarach zamachów na chrześcijańskie kościoły, papież wezwał przywódców religijnych, by stanowczo i dobitnie powtarzali, że religia nigdy nie może być podłożem działalności terrorystycznej. Mówił także o światowym kryzysie gospodarczym i jego skutkach, które ponoszą przede wszystkim ludzie młodzi. W związku z tym zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o refleksję i o wprowadzenie nowych zasad, które wszystkim zapewnią godne życie i możliwość wykorzystania swoich zdolności dla dobra innych. W najnowszym numerze polskiego wydania L'Osservatore Romano zamieszczamy m.in. wspomniane przemówienie do dyplomatów, orędzie na Dzień Pokoju oraz orędzie na Dzień Chorego, poświęcone w tym roku sakramentom uzdrowienia oraz Eucharystii, która zgodnie z definicją świętego Ignacego z Antiochii stanowi lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Laudetur Jezus Chrystus.